Rozpocznę także od pozdrowień, ja także z Chełma, więc nie będę powtarzał, od zboru Chełm, ale też w minionym tygodniu, podobnie jak brat Mirek, miałem kontakt z Dawidem Selinem, on też przeze mnie przekazuje dla Batesa pozdrowienia, może nawet szersze niż przez brata Mirka, bo brat Mirek mówił od Dawida i Jakuba Selin, a mi Dawid powiedział, napisał, żebym pozdrowił od całej ich rodziny, więc przekazuję te pozdrowienia od całej ich rodziny. Mój temat to usprawiedliwienie wieku Ewangelii dla niespłodzonych po zakończeniu wyboru Kościoła, czyli o nas. To będzie o nas, bo my właśnie tacy jesteśmy, niespłodzeni z ducha. Z tego, co słyszeliśmy, to widzimy, że przez większość wieku Ewangelii usprawiedliwienie wierzących, tych, którzy przychodzili za naszym Panem, było dwuetapowe. Słyszeliśmy to już kilka razy, więc jego krótko powtórka. Po pokucie i okazaniu wiary w Jezusa stawało się taki grzesznik dostępował usprawiedliwienia tymczasowego, to znaczy na konto jego sprawiedliwości była przypisywana jego wiara pokutującego grzesznika, a gdy dodatkowo później doszedł on do momentu, że się chciał poświęcić, była przypisywana zasługa naszego Pana, co ożywiało usprawiedliwienie takiego człowieka, przez zdjęcie z pokutującego, wierzącego i już poświęconego grzesznika wyroku Adamowego. A to zdjęcie takiego wyroku Adamowego było niebezpieczne, powiem w ten sposób. Wiadomo, było radosne, ale i niebezpieczne. Stawiało go na próbie do wiecznego życia już teraz. Ale jak mówimy o próbie do wiecznego życia, to pamiętajmy, że jest to także próba do wiecznej śmierci. Bo próba do życia w przypadku niepowodzenia prowadzi do wiecznej śmierci, więc, ale mówmy o tym bardziej radosnym momencie. Jak wygląda to teraz, dzisiaj, po zakończeniu wyboru klasy Małeckiego Statka? Wierzymy bowiem, że Biblia wyraźnie zapowiada czas, kiedy taki wybór Małeckiego Statka miał dobiec końca, a powołanie do tej klasy miało być zamknięte. Przy czym to zamknięcie miało być jeszcze przed Nowym Przymierzem. Jeszcze przed porządkiem restytucji, jeszcze w warunkach obecnego złego świata. A skoro tak, to z konieczności musiała się pojawić przynajmniej jeszcze jedna klasa niespłodzona z ducha po zamknięciu powołania do Kościoła. Nie ma innego wyjścia. Bez czytania. Rzymian 11:25 mówi o ustąpieniu zatwardziałości Izraela po czym? Po pełnym wejściu pogan do Małeckiego Statka. Co przecież miało być nastąpić w warunkach tego złego świata. Poganie w pełni wchodzą do Małeckiego Statka i zatwardziałość od Izraela ustępuje. Czyli jeszcze nie mamy Nowego Przymierza, mamy proces, długi proces się rozpoczyna, ustępowanie zatwardziałości od Izraela, a właśnie w tej chwili, w tym czasie żyjemy. Albo objawienie 7 rozdział, gdzie jest mowa, że 4 wiatry ziemi, czyli pierwsza wojna światowa, były powstrzymywane do zakończenia pieczętowania na czołach pełnej liczby Małeckiego Statka. A co potem? Już restytucja? Nie, potem wojna. Bo wiatry wojny miały być powstrzymane do zakończenia pieczętowania. A potem dopiero wojna. Jeszcze nie restytucja, nie nowe przymierze. Albo objawienie 14 rozdział 1-2, gdzie jest mowa, jest wizja baranka, który stoi z pełną liczbą Małeckiego Statka, a po tej wizji, jak on już z pełną liczbą Małeckiego Statka 144 tysiące stoi, pojawia się prawda, która budzi grzmoty, prowadzi do grzmotów. A grzmoty to spory, kontrowersje, kłótnie. Tak jak w przyrodzie mamy błysk światła, jak w burzy mamy błysk światła, a co jest po błysku światła, bo błyskawicy za chwilę, w zależności jak daleko błysk jest, ten światło się, ta chmura gdzieś ukazało, grzmot dochodzi z kilkusekundowym opóźnieniem. I to jest bardzo dobra ilustracja podawania prawdy wieku Ewangelii. Pan podaje prawdę na czasie, błysk światła, ale za chwilę po tym błysku światła spory, kontrowersje, bo jest dużo błądzicieli. Szatan ma swoje narzędzia i próbuje tą prawdę wypaczyć, wykręcić. W warunkach tysiąclecia nie będzie światła, a potem grzmotów. Światło, a potem grzmoty, spory, kontrowersje, różne wypaczania tych nauk, to tylko w obecnym świecie. To tak dla usmysłowienia, że po wyborze Kościoła, po zamknięciu Kościoła, musi się pojawić co najmniej jeszcze jedna klasa ludu Bożego, albo Bóg w ogóle nie będzie nikogo przyjmował w poświęceniu, tak? Wiemy, że takich klas nawet jest dwie, no ale przynajmniej jedna musiała się pojawić. No i teraz pytanie, czy teraz, po zakończeniu wyboru Małeckiego Statka, usprawiedliwienie tymczasowe ma miejsce tak jak do tej pory, tak jak tu słyszeliśmy, czyli po okazaniu pokuty i wiary w Jezusa, czy może się przesunęło to na po poświęceniu, tak jak ileś kilka lat temu mieliśmy okazję to usłyszeć, a nawet przeczytać w literaturze. O, takie pytanie Johnson już wziął na swoje bary w czasach, gdy jeszcze żył i udzielił odpowiedzi. Zrobił to w tomie czwartym, strona 419. E4 419. Pada tam pytanie opatrzone numerem 17. Czy właściwym jest stwierdzenie, że skoro skończyło się spłazanie z ducha do wysokiego powołania, młodociani godni mogą uzyskać usprawiedliwienie tymczasowe tylko przez poświęcenie? I Pan Johnson daje odpowiedź. Ponieważ usprawiedliwienie tymczasowe przez cały bieg Ewangelii było uzyskiwane w chwili okazania wiary w Jezusa, po przeżyciu pokuty przed Bogiem, i ponieważ nie znamy żadnego wersetu, który uczyłby o odejściu od tej procedury w przypadku kogokolwiek, bezpiecznie będzie trzymać się myśli wyrażonej w Biblii, dotyczącej procesu, poprzez który wszyscy, łącznie z młodocianymi godnymi, dostępują usprawiedliwienia tymczasowego. To jest przez przyjęcie Jezusa jako swego Zbawiciela po okazaniu pokuty przed Bogiem. Fakt, że oni się poświęcają, kładzie jednak na ich tymczasowym usprawiedliwieniu pieczęć i gdy okazują się wierni, nie pozwala im utracić go, tego usprawiedliwienia, tak jak jest to w przypadku tych, którzy się nie poświęcają. Do pieczęci i utraty usprawiedliwienia wrócę oddzielnie za chwilę. Na potwierdzenie słów, które tutaj Johnson podał i zacytował Rzymian, czwarty rozdział, to właśnie należałoby ten czwarty rozdział przeczytać, a dzisiaj on już padł, brat Mirek czytał te fragmenty, więc ja tylko może przeczytam te najważniejsze, czyli tam ja sobie zaplanowałem 4 od 1 do 11, ale nie ma potrzeby już nawet czytać Rzymian 4 od 1 do 11. Wystarczy, zanim przeczytam to w tytułem wprowadzenia. Ciekawi mnie, dlaczego Paweł zadał takie pytanie, kiedy wiara została Abrahamowi przypisana za sprawiedliwość? Przed obrzezaniem, poświęceniem czy po? Takie pytanie, zadaje takie pytanie i udziela odpowiedzi. Albo w jego czasach było to ważne, ale nie sądzę. Myślę, że bardziej wiedział, że w naszych czasach będzie to ważne, więc zadał takie pytanie i udzielił odpowiedzi, tak jak brat Johnson w tomie czwartym też takie pytanie przyjął od braci i udzielił odpowiedzi. I sprawa powinna być prosta, prawda? Ale jak się okazuje, nie była. Wobec tego Rzymian 4, 9 do 11. Przypomnę, bo to jest mój temat. Chociaż było to już czytane. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. No i teraz to pytanie Pawła. Ciekawe, tak jak mówiłem. Ciekawe, dlaczego on je tak zadaje takie pytanie, jakby przygotowywał. Zwracał uwagę. Oto pytanie, oto wątpliwość, którą ktoś może mieć i moje wyjaśnienie, mówi Paweł. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu, czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, odpowiada, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary. Do tej pieczęci wrócę. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. Biblijne potwierdzenie tego, co brat Johnson odpowiedział na stronie 419 w E4. Posłuchajmy teraz słów brata Joelego na temat roli usprawiedliwienia tymczasowego w wieku Ewangelii, który mówi, że to tymczasowe usprawiedliwienie z wieku Ewangelii działa przez cały wiek Ewangelii, a żeby ktoś nie miał wątpliwości, co znaczy, jak rozumie cały, aż do Nowego Przymierza, aż do restytucji. To będzie, podam angielską, bo ja mam dużo, pewnie w polskim też jest, ale dla mnie jest, nie mam całej polskiej literatury, ale myślę, że większość może znaleźć, więc podam na razie źródło angielskie, bo takie mam podane, więc to angielska teraźniejsza prawda, 75 rok, strona 12. W tym wieku nie może być możliwego do przyjęcia poświęcenia bez uprzedniego posiadania usprawiedliwienia tymczasowego. A dopóki nie rozpocznie się restytucja, wciąż jesteśmy w tym wieku. Dopóki nie ma restytucji, jesteśmy w wieku Ewangelii, a nie może być przyjęte poświęcenie w tym wieku aż do restytucji bez uprzedniego posiadania usprawiedliwienia tymczasowego. Rok 74, pytania takie zebrane, pytania, odpowiedzi z różnych teraźniejszych praw i w roku 74 na stronie takiej cyfrowej 736 brat Joel znowu podkreśla, że nie będzie żadnej przerwy w działaniu usprawiedliwienia tymczasowego. Cytuję. Doktryna o działaniu usprawiedliwienia tymczasowego od czasów Abla, Enocha, Noego aż do początku restytucji jest doktryną biblijną. Tak długo, jak długo częścią Biblii pozostanie Rzymian 4, 1-25 itp., doktryna ta ostoi się pomimo ataków, czyli ataki były już wtedy za brata Jolego. Gdy już rozpocznie się restytucja, wciąż będzie usprawiedliwienie tymczasowe, jak wyraźnie uczył brat Russell, dodaje w nawiasie, choć nie będzie to tymczasowe usprawiedliwienie z wiary, lecz tymczasowe usprawiedliwienie z uczynków. Bracia z Wrocławia pewnie nie chcieli nas długo dzisiaj wieczorem trzymać, bo mógłby jeszcze być piąty wykład, usprawiedliwienie tymczasowe z uczynków wieku tysiąclecia. Ale kończymy na obecnych czasach, bez wybiegania w przyszłość. Pożyjemy, zobaczymy później. I jeszcze wracam do cytatu, ostatnie zdanie. Według obydwu posłanników nie będzie zatem okresu bez usprawiedliwienia tymczasowego. Bo ono nawet przejdzie w wiek tysiąclecia. Tylko zmieni się podstawa. Nie z wiary już wtedy, ale z uczynków, ale to nie nasz temat. Omawiając w artykule tymczasowe usprawiedliwienie na stanowisko Korneliusza, taki na pewno jest w języku polskim taki artykuł brata Jolego, w tłumaczeniu też, on omawia w tym artykule błędy pewnego przesiewacza, który tam głosił sobie swoje własne nauki, i brat Joli o tym przesiewaczu pisze tak, znowu cytuję, z tego artykułu tymczasowe usprawiedliwienie, a stanowisko Korneliusza. Jego, czyli tego przesiewacza, o którym brat Joli mówi, jego pogląd oznacza, że przed poświęceniem się Bogu nie ma potrzeby stać się tymczasowo usprawiedliwionym. Jednak Biblia wyraźnie pokazuje, że przez cały obecny wiek w boskim porządku usprawiedliwienie tymczasowe jest etapem, który musi poprzedzać poświęcenie. Wyraźnie dowodzi tego Rzymian 5.1. I cytat tego Rzymian 5.1. Usprawiedliwieni będąc wtedy z wiary, dodam może dodać w nawiasie tymczasowo, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, tą łaską jest poświęcenie, dalszy etap, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Usprawiedliwieni będąc z wiary, mamy dostęp do jakiejś łaski. Czyli usprawiedliwienie jest przed tą łaską, prowadzi do tej łaski, otwiera drogę do tej łaski, do łaski poświęcenia. Ten sam artykuł, tam była strona, co cytowałem przed chwilą, to była strona 12, teraz strona 11, jego, znowu tego przesiewacza, nauka degraduje tych w skończonym obozie Epifanii. Degraduje, mocne słowo. Degraduje tych w skończonym obozie Epifanii. Tych, którzy są prawdziwie pokutujący i wierzący, którzy są lojalnymi, tymczasowo usprawiedliwionymi. Mówiąc do nich. No i teraz posłuchajmy, jak brat Jolly mówi, co ta nauka mówi tym pokutującym, prawdziwie, szczerze i wierzącym w Jezusa, trzymającym się Jezusa. Co ta nauka mówi? Już była to w jego czasach. Chociaż szczerze żałowaliście za grzech i przyjęliście Jezusa jako swego osobistego Zbawiciela i wiernie trwacie w tej postawie, musicie być trzymani na dystans. Chociaż posiadacie wiarę w Jezusa jako waszego Zbawiciela i to bardzo szczerą, płynącą z serca, nie możecie rościć sobie prawa do tymczasowego usprawiedliwienia ani żadnego innego rodzaju usprawiedliwienia. Musicie czekać na usprawiedliwienie z uczynków, czyli wieku tysiąclecia. A tymczasem musicie pozostawać bez jakiegokolwiek rodzaju usprawiedliwienia. Bo do tego prowadzi odmówienie, tak, tymczasowego usprawiedliwienia tym, którzy tylko pokutują i wierzą, ale nie doszli do poświęcenia. Nie macie nic. Jesteście na takim samym poziomie, takim samym stanowisku przed Bogiem jak poganie. W związku z tym, że brat Jolly tutaj mówi o degradowaniu przez tego błądziciela, tych w skończonym obrazie Epifanii, zadajmy pytanie, kto jest w tym skończonym obrazie Epifanii, przepraszam, nie obrazie, tylko obozie, chodziło o obóz, kto jest w tym skończonym obozie Epifanii, a zacznę od tego nieskończonego, odwołuje się do przybytku. Ten sam artykuł, strona 13, w nieskończonym obozie Epifanii istniejącym od roku 54 znajdują się trzy klasy. To wiemy, ale przypomnę, a może niektórym uściśle i doprecyzuję. Mamy poświęconych obozowców w Epifanii, w obozie po roku 54. Jest to klasa poświęcona i oświecona duchem, niespłodzona, nielewicka. Druga grupa w obozie po roku 54. Niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni. I trzecia grupa, nieusprawiedliwiony, nominalny lud Boży, który zresztą można powiedzieć jest tam od początku wieku Ewangelii. Wiemy już od brata Russella z Cieni Przybytku, że w obozie są nominalni chrześcijanie, czyli nawet nieusprawiedliwieni, bo ci usprawiedliwieni w wieku Ewangelii już byli na dziedzińcu. Co się zmienia w obrazie skończonym, tak, w tego obozu Epifanii? W zasadzie obozu skończony obraz jeszcze nie nadszedł. No nie nadszedł, bo żyjemy teraz w okresie Epifanii, a ten okres skończy się wraz z inauguracją Nowego Przymierza. Jesteśmy teraz w etapie, kiedy obóz jest w tym etapie postępującego obrazu przybytku na obozie Epifanii. Potem przejdziemy w obóz tysiąclecia, ale to dopiero od Nowego Przymierza. W zarysie obozu skończono obraz jeszcze nie nadszedł. Wracam do cytatu. Nadejdzie dopiero wtedy, gdy nastąpi dostosowanie spraw dla obozu Epifanii. Stanie się to w jakiejś przyszłej dacie, no nikt nie zna przyszłej daty inauguracji Nowego Przymierza, wobec tego brat Jolly pisze, stanie się to w jakiejś przyszłej dacie, gdy wszyscy nieusprawiedliwieni zostaną usunięci z obozu do poza obozu. Zauważmy, że mówi wtedy, jak dojdziemy do skończonego obrazu obozu Epifanii, czyli Nowe Przymierze zacznie być wprowadzane, to wtedy wszyscy ci, którzy w tej chwili są w obozie, ta trzecia grupa, czyli wszyscy z tych, którzy są w obozie, ale są nieusprawiedliwieni, nominalni chrześcijanie, innymi słowy, z chwilą inauguracji Nowego Przymierza usunięci z obozu do poza obozu. Analogicznie zresztą do usunięcia w roku 1914 wielkiej kompanii ze Świątnicy, tak, na dziedziniec, a w roku 1954 niepoświęconych, tymczasowo usprawiedliwionych z dziedzińca do obozu. Takie te usunięcia już były i będą jeszcze przy inauguracji Nowego Przymierza. Zatem w skończonym obrazie obozu Epifanii zostają nam dwie pierwsze klasy. Gdy będzie Nowe Przymierze, zacznie być zaprowadzane, w obozie Epifanii będą dwie pierwsze klasy, z których jedna to niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni. Ta druga to poświęceni, tak, obozowcy Epifanii, pamiętamy. Zostają z chwilą inauguracji Nowego Przymierza, w obozie są poświęceni obozowcy Epifanii, ale także są tam niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni. Pytanie, dlaczego ci drudzy, tymczasowo usprawiedliwieni, niepoświęceni, mogą tam zostać w tym obozie wtedy, a nieusprawiedliwieni nie, tylko zostają nominalni nie, tylko zostają wyrzuceni z obozu, brutalna akcja, wyrzuceni z obozu do poza obozu. Dlaczego tak? Ponieważ jako ci usprawiedliwieni umarli dla grzechu i błędu, chociaż nie umarli dla samolubstwa i świętowości. Pamiętajmy, że bycie usprawiedliwionym, ale niepoświęconym, to jest jakieś stanowisko przed Bogiem. To nie jest nic, mało tego, to nawet nie jest coś małego. To jest dosyć poważny i zaszczytny, chwalebny stan. Bo to znaczy osobę, która nie chce dobrowolnie grzeszyć i nie chce dobrowolnie błądzić, żyć w błędzie. Czyli nie, świadomie nie grzeszy, świadomie błędu nie akceptuje. Bo ci, którzy są, tak, którzy nie są tymczasowo nawet usprawiedliwieni, to oni są gotowi świadomie grzeszyć i świadomie błąd. Jeżeli korzyści mi błąd przyniesie, to ja będę błądził. Uznam błąd. Jeżeli grzeszenie przyniesie mi korzyści, to ja będę grzeszył. Nie ma problemu z tym, bo ja nie jestem nawet tymczasowo usprawiedliwiony. Jestem nominalny chrześcijanin, nawet tymczasowo nieusprawiedliwiony. Wobec tego ci tymczasowo usprawiedliwieni, chociaż nie umarli dla samolubstwa i światowości i z tego powodu nie nadają się do klasy wyborczej z wieku Ewangelii, to umarli dla grzechu i błędu. Innymi słowy, ich dzisiejszy stan usprawiedliwienia, przypomnę, umarli sami w swoim przekonaniu dla grzechu i błędu. Świadomie nie chcą grzeszyć i próbują nie grzeszyć, świadomie nie akceptują błędu i nie chcą żyć dla błędu ani błędem. Świadomie tego nie chcą robić. Mogą to robić tylko na tyle, na ile ich słabość lata powtarza. Więc ich taki dzisiejszy stan usprawiedliwienia jest wystarczający do poświęcenia się wieku tysiąclecia. Bo w wieku tysiąclecia poświęcenie będzie polegało dokładnie na tym samym, na czym dzisiaj polega usprawiedliwienie. Będzie polegało poświęcenie wieku tysiąclecia na śmierci dla grzechu i błędu, a życiu dla Boga. Dlatego czasami spotykamy u brata Josona takie twierdzenia, że ta klasa usprawiedliwionych, tymczasowo usprawiedliwionych, ale niepoświęconych, może być nazwana z pewnego punktu widzenia poświęcona. Bo są poświęceni dla prawdy i sprawiedliwości, umarli dla grzechu i dla błędu. Gdyby ktoś myślał, że postępujący obraz przybytku albo zmiany przybytku, postępujący boski plan coś tam zmienia, no to cytuję brata Golkego. Znowu angielska wyjęcia prawa, rok 1981, strona 11. I tu też ten cytat dobry pokazuje cały czas tą prawdę na temat tymczasowego usprawiedliwienia i to, że nic się nie zmienia w miarę postępującego obrazu przybytku. Oto cytat. Musimy pamiętać o podstawowej prawdzie, że od początku tego wieku to, czy ktoś jest tymczasowo usprawiedliwiony i poświęcony, zależy od tego, czy jest on, numer jeden, prawdziwie pokutującym i wierzącym, ufającym w zasługę Jezusa ku zbawieniu, jeśli tak, to jest tymczasowo usprawiedliwiony, oraz czy zrezygnował z własnej woli w stosunku do siebie i świata i przyjął wolę Boga za własną. Wtedy dodatkowo staje się poświęcony. Nie zależy to od tego, gdzie jego stanowisko jest pokazane w układzie przybytku i obozu Izraela, gdyż to różni się zależnie od zmian dyspensacyjnych. A teraz wracam do kwestii utraty usprawiedliwienia przez tych, którzy się nie poświęcają, bo brat Johnson w cytacie z tomu 4, strona 419, mówił, powtórzę to zdanie, fakt, że oni się poświęcają, kładzie na ich tymczasowym usprawiedliwieniu pieczęć i gdy okazują się wierni, nie pozwala im utracić go, tego usprawiedliwienia, tak jak to jest w przypadku tych, którzy się nie poświęcają. Wiemy również, że z tego powodu były kilka lat temu różne nauki i podejścia, że kto się nie poświęci, traci tymczasowe usprawiedliwienie. Jeśli słowa te mają mieć uniwersalne zastosowanie do wszystkich i wszędzie, pojawiają się następujące pytania. Ile lat Bóg czeka na poświęcenie się usprawiedliwionego, zanim odbierze mu jego tymczasowe usprawiedliwienie? Gdyby to tak było, no to powinno być to gdzieś jakoś stwierdzone w Biblii, prawda? Jesteś, pokutujesz i wierzysz, daje ci 5 lat, albo więcej, albo mniej, na to, żeby się poświęcił, jeśli tego nie zrobisz w tym czasie, zabieram ci twoje tymczasowe usprawiedliwienie. Kolejne pytanie. Kto stanowi klasę quasi wybranych? Jeżeli ci, którzy się nie poświęcą, tracą swoje tymczasowe usprawiedliwienia. Tylko poświęceni obozowcy Epifanii są w quasi wybranych? Kolejne pytanie. Czy w jego Ewangelii byli zatem jacyś lewici wspomagający służbę kapłanów? Według brata Johnsona wykonali oni wielką pracę na rzecz kapłanów i na rzecz ludu. Jeśli traci się usprawiedliwienie tymczasowe za niepoświęcenie się, to skąd przy inauguracji Nowego Przymierza wezmą się niepoświęceni, tymczasowo usprawiedliwieni? Druga grupa, z cytatu brata Joe'ego, która w przeciwieństwie do nieusprawiedliwionych, nominalnych chrześcijan, nawet nie zostanie usunięta z obozu, ale pozostanie w obozie, gdyż będzie na poziomie wystarczającym do poświęcenia się w jego tysiąclecia. Skąd się oni mieliby tam wziąć przy inauguracji Nowego Przymierza, gdyby wszyscy za niepoświęcenie z nich mieli potracić swoje tymczasowe usprawiedliwienie? Wszyscy musieliby być usunięci do poza obozu razem z nominalnym chrześcijaństwem. Zostaliby tylko poświęceni obozowcy Epifanii w obozie. Jedyna klasa, bo inni niepoświęceni. Wyjaśnia to nie dopiero brat Jolly, jak czasami możemy sądzić, tylko już brat Johnson to wyjaśnił. E10, no znowu nie mamy go jeszcze w języku polskim, ale teraz można bardzo sobie ładnie radzić. Ci bracia, którzy nie macie dostępu do tytuły angielskiej, to muszę was pocieszyć, pewnie o tym wiecie, że tak zwany Google Tłumacz naprawdę sobie nieźle radzi. Tylko dajcie kopiuj, klej akapitu po angielskiego tekstu, każcie Google'owi przetłumaczyć i on to zrobi, ja wiem, w 80 do 90% poprawnie. Także możecie sobie na przykład wziąć sobie fragment z tomu 10 epifanicznego, strona 114 i tam brat Johnson w tym tomie 10 na 114 stronie pisze tak. Oczywiście, gdy dotrzemy do czasu, gdy nie będzie już możliwe poświęcenie dla celów wieku Ewangelii, zauważmy, nie będzie już możliwe poświęcenie dla celów wieku Ewangelii, taki czas przyjdzie, czyli innymi słowy dodam od siebie, czyli do żadnej klasy wybrańców wieku Ewangelii, łącznie z lewitami na dziedzińcu, wracam do cytatu, bezużyteczny będzie zachęcanie do poświęcenia tymczasowo usprawiedliwionych. I znowu komentarz ode mnie, a więc mieli tacy być, prawda, jego zdaniem, po roku 54, ale nie mieli już być zachęcani do poświęcania się dla celu wieku Ewangelii, bo dziedziniec zamknięty. Więc mówi, bezużyteczny będzie ich zachęcanie, ale nie mówi, że ich nie będzie, bo oni potracą swoje usprawiedliwienia. Tylko nie ma sensu ich zachęcać do czegoś, do czego nie ma już dostępu. I jeszcze kolejne zdanie, a grzeszników do pokuty nie będzie sensu już zachęcać, ponieważ w takich warunkach, a powtórzę, mówi o warunkach, gdy nie będzie już możliwe poświęcenie dla celu wieku Ewangelii, ponieważ w takich warunkach tymczasowo usprawiedliwieni i grzesznicy nie będą mogli już wejść wyżej w stanowisku przed Bogiem. Dawałem moje komentarze w międzyczasie, więc teraz raz jeszcze to zdanie, bo to jest w sumie jedno zdanie, bez moich komentarzy. Oczywiście, gdy dotrzemy do czasu, gdy nie będzie już możliwe poświęcenie dla celu wieku Ewangelii, bezużyteczny będzie zachęcanie do poświęcenia tymczasowo usprawiedliwionych, a grzeszników do pokuty, ponieważ w takich warunkach tymczasowo usprawiedliwieni i grzesznicy nie będą już mogli wejść wyżej w stanowisku przed Bogiem. E10, 114 strona. Traktuję o tym bardzo tajemnicze i trudne do zrozumienia, chyba nikt poza znającymi prawdę Epifanii tego wersetu nie rozumie. To można powiedzieć, możemy być wdzięczni Bogu za prawdę paruzji, a szczególnie w tym przypadku Epifanii, bo bez niej nikt nie potrafi wyjaśnić sensownie objawienia 22:11. I ja go zacytuję, przynajmniej połowę tego wersetu, bo nas druga połowa nie dotyczy, dotyczy nas pierwsza połowa. Bo ten werset przy okazji pokazuje okoliczności, w jakich dochodzi do utraty usprawiedliwienia. Tam są pokazane te okoliczności. Czytam dwie, tam są omówione cztery klasy, nas interesują dwie pierwsze. Objawienie 22:11 mam na myśli. Kto niesprawiedliwy, tam mamy takie, tak, zwrot, kto jest niesprawiedliwy, niech nadal będzie niesprawiedliwy, a kto plugawy, niech nadal będzie plugawy. A teraz odczytajmy to z pewnymi komentarzami w nawiasach. Czyli kto niesprawiedliwy? Kto to jest ten niesprawiedliwy? To ci tylko tymczasowo usprawiedliwieni. Bo tacy rzeczywiście nie są sprawiedliwi. Słyszeliśmy dzisiaj, tam nie ma przypisania zasługi w tymczasowym usprawiedliwieniu. Więc oni nie są z tego punktu widzenia jeszcze sprawiedliwi. Kto niesprawiedliwy, czyli tymczasowo usprawiedliwiony, bo bez przypisania zasługi naprawdę nie jest jeszcze sprawiedliwym, po roku 54 są to ci w obozie, tymczasowo usprawiedliwieni bez przypisanej zasługi naszego Pana, którzy nie mogą już wejść na dziedziniec, bo nie poświęcili się jeszcze wtedy, gdy jeszcze można było na ten dziedziniec wejść lub na nim pozostać. I z tego powodu, zauważmy, rzeczywiście stracili swoje usprawiedliwienie, ale nie stracili go jako takiego. Stracili swoje usprawiedliwienie dla celów dziedzińca i stania się kandydatami do młodocianych godnych. Więc objawienie mówi, jeśli po roku 54 jesteś niesprawiedliwy, czyli jesteś wierzącym, tymczasowo usprawiedliwionym, to nie wybiera się już do duchowego Izraela z klas wyborczych dziedzińca, bo dziedziniec zamknięty. Dlatego następne zdanie mówi, niech nadal będzie niesprawiedliwy. Czyli niech z punktu widzenia wyboru wieku Ewangelii do klasy młodocianych godnych pozostanie w stanie tymczasowego usprawiedliwienia i się nie poświęca do stanu dziedzińca. Niech się do stanu dziedzińca nie poświęca. Niech nie myśli, że on tam wejdzie. Bo wejście już zamknięte. Jako stojący w obozie, członek obozu, może jednak poświęcić się do klasy obozu, do której drzwi są otwarte i będą, pozostaną otwarte aż do nowego przymierza. A kto plugawy, bo druga grupa, objawienie jeszcze mówi, a kto plugawy, to wiadomo, ktoś jeszcze gorszy niż niesprawiedliwy. To są ci grzesznicy, którzy nawet nie pokutują w obozie. Tacy też są, tak? Nominalni chrześcijanie. Oni nawet nie pokutują w obozie, chociaż stoją w tym obozie, są cały tam, w Ewangelii stoją. To Bóg mówi, w pewnym momencie niech nadal będzie, nadal bądź plugawy. Nie pokutuj dla potrzeb wieku Ewangelii do klasy młodocianych godnych. Gdyż twoja pokuta nie przybliży cię już do wybrańców wieku Ewangelii na dziedzińcu, co nie znaczy, że nie możesz pokutować i nie powinieneś pokutować dla innych celów, dla potrzeb obozu. A nawet możesz się poświęcić jeszcze po tej pokucie i stać się członkiem klasy poświęconej w obozie, poświęconych obozowców w Epifanii, gdyż drzwi do tej klasy są wciąż otwarte i pozostaną takimi do nowego przymierza. Jest to jedyne logiczne wyjaśnienie zachęcania przez Boga kogokolwiek, by nie zmieniał swojego stanu na lepszy. No bo czy możemy sobie wyobrazić Boga i pełnego miłości i różne wersety Biblii, które zachęcają do naśladowania Boga, do doskonałości, świętości i tak dalej, a nagle Bóg w jakimś jednym wersecie mówi, niesprawiedliwi, nadal takimi zostańcie, plugawi też zostańcie. To jest, tak? Bóg zachęca wszystkich, żeby pokutowali, żeby robili postęp, żeby podejmowali reformę. Ale, tak? Z pewnego punktu widzenia, to ma sens i to jest jedyne logiczne wyjaśnienie. Czyli powtórzę jeszcze raz jakie? Jest to zrozumiałe, objawienie 22:11, z punktu widzenia informowania tymczasowo usprawiedliwionych, by dopiero po zamknięciu wejścia na dziedziniec już nie poświęcali się dla potrzeb wieku Ewangelii. Bo dla tego celu, potrzeb wieku Ewangelii, oni swoje tymczasowe usprawiedliwienie już stracili. Ale zauważmy, stracili tylko dla potrzeb celu wieku Ewangelii, dla potrzeb dziedzińca, nie jako takie. Tak samo plugawi, ci, którzy nawet nie są usprawiedliwieni, nominalni chrześcijanie, są informowani, by dla celu wieku Ewangelii też już nie pokutowali, gdyż żadna pokuta nie da im usprawiedliwienia tymczasowego na potrzeby wieku Ewangelii, do dziedzińca. Ta informacja jest w objawieniu 22:11. Zauważmy zatem, nie stracili oni swojego tymczasowego usprawiedliwienia dla potrzeb wieku Ewangelii po prostu dlatego i tylko dlatego, że się nie poświęcili. Jak niektórzy próbowali nam wmówić, że to jest, że tak jest. Nie stracili, nikt nie utracił usprawiedliwienia tymczasowego dla potrzeb jego Ewangelii po prostu dlatego, że się nie poświęcił, jako karę za niepoświęcenie, lecz dlatego stracili swoje tymczasowe usprawiedliwienie dla potrzeb jego Ewangelii, że zostało zamknięte wejście na dziedziniec. Dlatego, że minął czas na poświęcenie się do klasy dziedzińca. Co oznacza, że nadal oni posiadają tymczasowe usprawiedliwienie, ale nie mogą go wykorzystać w tym samym celu, co przed zamknięciem drzwi wejścia na dziedziniec, przed rokiem 54. To tak jak ja bym komuś dał jakiś talon, czasami są, prawda, te biedronki, te różne sklepy, prawda, dają różne promocje i tam dostajemy w SMS albo w aplikacji mamy napisane i tam jest, że to jest zakup do kiedyś tam, prawda? Dzisiaj ważne, jutro i no i co? I jeżeli minie czas na realizację, no to spóźniliśmy się. Bo nie wykorzystaliśmy to w danym czasie. Tak samo wyjaśnia to brat Jolly, później po bracie Johnsonie. Angielska Tajemnicza Prawda, 75 rok, strona 13. Gdy tymczasowo usprawiedliwieni tracą tę łaskę Boga, to jest swoje tymczasowe usprawiedliwione stanowisko, w nawiasie podał brat w październiku 54, jak wykazał brat Johnson, dla celu stanowiska lewitów jako młodociany i godni na dziedzińcu Epifanii, nie tracą go dla celów obozu Epifanii. Tacy tymczasowo usprawiedliwieni wciąż mają przywilej poświęcenia i wszystkie przypadki prawdziwego poświęcenia takich osób będą bardzo przyjemne dla Boga i On przyjmie je nie do klasy młodocianych godnych, lecz dla celów obozu Epifanii, dla celów stania się poświęconymi obozowcami Epifanii. To samo zjawisko powtórzy się przy kolejnym dostosowaniu obrazu przybytku, o którym już wspominałem, że nas czeka. W niedalekiej przyszłości, mam nadzieję niebawem, przy wprowadzaniu nowego przymierza. Każdy tymczasowo usprawiedliwiony, który do tego czasu się nie poświęci do obozowców Epifanii, straci swoje tymczasowe usprawiedliwienie dla potrzeb obozu Epifanii. Czyli dla potrzeb stania się jednym kandydatem do klasy poświęconych obozowców Epifanii. Co wcale nie oznacza, że utraci swoje tymczasowe usprawiedliwienie jako takie. Bo na podstawie tego tymczasowego usprawiedliwienia będzie mógł się poświęcić do obozu tysiąclecia. Ale jeśli chodzi o obóz Epifanii, żeby stać się częścią poświęconych obozowców Epifanii, czyli częścią klasy przedtysiącletniej, bo poświęcenie obozowców Epifanii to klasa przedtysiącletnia, tak? To straci tą możliwość wtedy. I mówi, miałeś tymczasowe usprawiedliwienie i byłeś tymczasowo usprawiedliwiony, było otwarcie do przedtysiącletniej klasy poświęconych obozowców Epifanii, a ty nie zrobiłeś tego kroku. Straciłeś swoje tymczasowe usprawiedliwienie, ale nie w ogóle jako takie, tylko żeby wejść do tej klasy. Ale zapraszam teraz do klasy obozu tysiąclecia, do klasy restytucyjnej. Z tą tylko różnicą, już dzisiaj o tym czytałem również, że wtedy jego tymczasowe usprawiedliwienie będzie już z uczynków, a nie z wiary, tak jak teraz. Ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy żyli wcześniej w wieku Ewangelii, bo mówimy, tutaj do tej pory mówiliśmy o tych, którzy żyją przy końcu, gdy są zamykane te poszczególne etapy, prawda, wejścia na dziedziniec. Najpierw do Świątnicy, potem na dziedziniec. A ci tymczasowo usprawiedliwieni, którzy żyli wcześniej w wieku Ewangelii, a nie pod jego koniec, w czasie zamykania tych wejść, najpierw do Świątnicy, potem na dziedziniec, i nigdy się nie poświęcili w tym życiu, byli tacy, przecież całe masy takich było, nigdy się nie poświęcili w tym życiu, także tracili swoje tymczasowe usprawiedliwienie. Ale znowu, nie tracili go jako takiego za karę, za niepoświęcenie, pozostając bez żadnego usprawiedliwienia, lecz tracili je tylko i wyłącznie dla celu wieku Ewangelii, który wieku Ewangelii było stanie się kapłanami w Świątnicy, albo lewitami na dziedzińcu. Co Paweł w 2 Koryntów 6:1 nazywa braniem łaski Bożej nadaremno. Tak jak Pan mówił, wy tymczasowo usprawiedliwieni, pokutowaliście, uwierzyliście w Jezusa, trzymaliście się Go, umarliście dla grzechu i błędu, byliście zacnymi ludźmi, dobrych rzeczy robiliście, byliście dobrymi ludźmi, takimi, których się nawet Bóg by nie powstydził, ale nigdy nie doszliście do pełnego poświęcenia, żeby wszystko swoje zrezygnować z własnej głowy, z własnego filozofowania, z własnych patrzenia własnymi oczami, nigdy do tego momentu nie doszliście. No to z tego punktu widzenia straciliście swoje tymczasowe usprawiedliwienie dla potrzeb stania się kapłanami. Mogliście być kapłanami w klasie malutkiego statka. Nie poświęciliście się w swoim życiu, no to wzięliście łaskę Bożą, usprawiedliwienie nadaremno. No ale przecież nikt wam nie odebrał waszego tymczasowego usprawiedliwienia, jeżeli spełnialiście warunki na których zostało ono wam dane. I kilka słów podsumowania, bo mamy jeszcze 5 minut. W boskim planie usprawiedliwienie tymczasowe poprzedza poświęcenie i nie następuje po nim, ani jednocześnie z nim. Tymczasowe usprawiedliwienie poprzedza poświęcenie, nie następuje ani po nim, ani nawet równo z poświęceniem, tylko wcześniej. Dlaczego? Bo aby Bóg mógł przyjąć czyjeś poświęcenie, najpierw taka osoba musi znaleźć się w stanie możliwym do przyjęcia przez Boga, czyli usprawiedliwiona. Inaczej nie podchodź do Boga, jak nie jesteś usprawiedliwiony. Było, jest i aż do nowego przymierza, to tymczasowe usprawiedliwienie będzie aż do nowego przymierza dostępne dla człowieka po przeżyciu pokuty w sercu i po okazaniu wiary w Jezusa. A jedynym sposobem utraty tymczasowego usprawiedliwienia jest ustanie jednego lub obydwu warunków, na podstawie których ono zostało komuś udzielone, czyli na podstawie pokuty i wiary. Na przykład taka utrata tymczasowego usprawiedliwienia groziła Dawidowi ze Starego Testamentu. Pomyślmy o losie Dawida, gdyby w dniu wizyty proroka Natana, który opowiedział mu tą historię o bogatym, biednym człowieku oraz posiadanych przez nich zwierzątkach, prawda? Kiedy ten wykazał, że jest tym człowiekiem bezbożnym z tej jego opowiastki, gdyby on nie pokutował. Co by się stało z Dawidem, gdyby wtedy nie pokutował? Utraciłby swoje tymczasowe usprawiedliwienie, bo utraciłby brak pokuty, gdyby na przykład ściął głowę Natanowi i chodził nieobruszony, jak on mogę śmiał, i w takim stanie pozostał do końca życia. Straciłby tymczasowe usprawiedliwienie, bo stracił jeden z warunków, pokuta, na których to usprawiedliwienie tymczasowe było jego udziałem. I jeszcze powiem, że to tymczasowe usprawiedliwienie, bo też takie były głosy, nie może być niepełne, nie może być częściowe przed poświęceniem, a stać się pełnym po poświęceniu. Bo albo tymczasowe usprawiedliwienie jest, albo go nie ma. Nie ma czegoś takiego jak niepełne częściowe. Jest, albo go nie ma. W obrazie wieku Ewangelii Lewita wchodził przez bramę, czyli przez Jezusa, na dziedziniec i w ten sposób stało się tymczasowo usprawiedliwionym z wiary. Nie stawał się nim dopiero po poświęceniu się, ani dopiero po wykonaniu jakiejś liczby odpowiednich kroków na dziedzińcu. Takie twierdzenia, że aby uzyskać tymczasowe usprawiedliwienie, to trzeba jeszcze coś zrobić poza pokutą i wiarą, jest odbieraniem grzesznikowi tego, co daje mu Jezus. Bo Jezus daje wartość swojej zasługi dla grzesznika, który pokutuje i który w Niego wierzy. I Jezus mówi, ja już Ci daję moje usprawiedliwienie. Po Twojej pokucie i pokazaniu wiary we mnie, ja Ci daję tymczasowe usprawiedliwienie, które jest wstępem do przyjścia do Boga i okazania nawet poświęcenia. Jeśli tego nie zrobisz, weźmiesz na pewno to usprawiedliwienie. Zachęcam Cię, żebyś skorzystał i poszedł krok dalej. Ale jak tego nie zrobisz, nawet jak się nie poświęcisz, a zachowasz się w stanie pokuty i wiary we mnie, to tymczasowe usprawiedliwienie będziesz miał cały czas. Najwyżej stracisz możliwości wykorzystania go w celach wieku Ewangelii, no bo nie zrobisz nic z tego poświęcenia wieku Ewangelii. Czas minie, klasa zostanie zamknięta, a ty zostaniesz z nim, do innych celów go wykorzystam, a do tych celów z jego Ewangelii ono ci przepadnie. Podobnie grzesznikowi odbierane jest to, co Jezus dla niego zrobił, przez na przykład dogmat mszy. Bo dogmat mszy mówi, że nasz Pan zmarł za każdego człowieka i wystarczy pokutą i wiarą przyjść do Niego, żeby skorzystać z tego, co Jezus zrobił dla każdego grzesznika. A niektórzy, którzy tą mszę propagują, mówią, że to nie wystarcza, to za mało, to właściwie nic. Trzeba przyjść i zamówić mszę, najlepiej jeszcze pewnie zapłacić, może czasami nie wiem, czy są gratisowe msze, czy nie ma, ale generalnie jest to sprzedawane, więc trzeba zamówić mszę, uiścić opłatę i wtedy Jezus będzie stworzony na potrzeby tego, który zapłacił za daną mszę i będzie złożony w ofierze za tego, który sobie zamówił i opłacił rachunek. Więc to również jest odbieranie tego darmowego, tak? I są różne formy odbierania tego, co Jezus za darmo zrobił z miłości do Boga i do człowieka, wpiął się w Jego plan realizacji, umarł za nas i oczekuje, że gdy będziemy pokutować i wierzyć, to On nam tymczasowe usprawiedliwienie na tej podstawie udzieli, zachęcając nas do kolejnego kroku, do kroku poświęcenia. Dziękuję Braterstwu za uwagę. To tyle w mojej części.